Alleluja. Gdy czytamy Ewangelię, to zauważamy, że Pan Jezus obserwował życie i czerpał z tego życia obrazy do nauczania. Gdy na przykład widział winnicę, to na podstawie tego obrazu udzielił paru ważnych lekcji dla swoich uczniów, którzy z nim chodzili. Albo gdy widział na Jeziorze Galilejskim sieci zarzucane na połów, to jak pamiętacie, również udzielił ważnej lekcji. Albo gdy w Izraelu znane były przykazania, dekalog, 10 słów, które Bóg kiedyś przez Mojżesza zostawił swojemu ludowi, to pamiętacie, że w kazaniu na górze Pan Jezus udzielił całego szeregu lekcji na podstawie poszczególnych przykazań. My od ubiegłej niedzieli korzystamy z interesującego obrazu Legii Cudzoziemskiej. Formacji, która walczy o interesy Francji, której formalnie mogą służyć wyłącznie obywatele obcych państw, dlatego też to dotyczy i Polaków, bo wielu Polaków szukało tam swojego szczęścia, swojego zarobku, czasem ucieczki od konsekwencji tutaj w Polsce, szukało przygody. Aktualnie tworzy ją 8 tysięcy ochotników, którzy po przejściu dobrowolnych ćwiczeń, szkolenia, przystępują do zadań. No i później, oczywiście, kiedy już żołnierze przejdą szkolenie i zostaną skierowani do konkretnych zadań, już wtedy nie mogą sobie w każdej chwili zrezygnować. To taka, nawiasem mówiąc, ważna informacja również dla chrześcijan, obraz, mianowicie ze Słowa Bożego wiemy, że tak, jesteśmy ochotnikami dla Chrystusa, ale gdy już się z Chrystusem zwiążemy, gdy przyjmiemy chrzest, dlatego przestrzegamy młodych ludzi, którzy chcą przystąpić do chrztu, że to nie jest zabawa w Kościół, to jest poważna kwestia. Gdy się już zwiążemy z Chrystusem, no to już nie możemy sobie tak zrobić, co sobie chcemy, bo należymy już do Chrystusa. On jest Panem naszego życia. Czy żyjemy, czy umieramy? Pańscy jesteśmy, mówi Słowo Boże. Więc od ubiegłej niedzieli robimy sobie takie rozważanie, które zatytułowaliśmy Kodeks Honorowy Żołnierzy Chrystusa. Na podstawie kodeksu honorowego, który obowiązuje w Legii Cudzoziemskiej, przyglądamy się poszczególnym punktom, które wywołują w nas refleksję biblijną i pomagają nam zebrać pewne zasady naszego życia i służby Panu jako żołnierzy Jezusa Chrystusa. I artykuł pierwszy honorowego kodeksu legionisty brzmi: legionisto, jesteś ochotnikiem służącym Francji z honorem i wiernością. I mówiliśmy, że to dla nas oznacza w służbie dla Chrystusa, w naśladowaniu Pana, wierność i godność. Drugi punkt omówiony w ubiegłą niedzielę mówi: każdy legionista jest twoim towarzyszem broni, jakaby nie była jego narodowość, rasa czy religia. Wyrażasz to solidarnością, która łączy członków jednej rodziny. I to był obraz wielkiej prawdy biblijnej o jedności, o obowiązku trwania w jedności między żołnierzami Chrystusa. Trzeci artykuł brzmi: na strzegący z szacunkiem tradycji związany z twoją kadrą dowodzenia, dyscyplina i koleżeństwo jest twoją siłą, odwaga i lojalność twoimi cnotami. I mówiliśmy o przywiązaniu do Kościoła, bo każdy żołnierz Jezusa Chrystusa świadomy, że jest w armii Chrystusowej, ma określone postawy świadczące, że jest przywiązany do tej duchowej formacji, przywiązany sercem, przywiązany całą duszą. Tego od nas oczekuje Słowo Boże. I dzisiaj, jak wytrzymacie, to następne artykuły i wywołane tym obrazem kolejne punkty kodeksu honorowego żołnierzy Chrystusa. Co wy na to? Podążamy dalej. Więc artykuł czwarty. Dumny z twojego stanu legionisty, wykazujesz to twoim mundurem, zawsze eleganckim, twoim zachowaniem, zawsze dostojnym, lecz skromnym, twoimi koszarami zawsze czystymi. Fajny punkt, no nie? To mówi nam, chrześcijanom, o potrzebie, o konieczności dbania o należyty wizerunek. Jako żołnierze Chrystusa mamy pewne zadania również pod tym kątem, pod tym względem. Nie możemy być jak łajzy takie zaniedbane, tylko jesteśmy obrazem Chrystusa. Zacznijmy od najbardziej podstawowej kwestii, jak dbanie o czystość i higienę osobistą. Słowo Boże nas do tego powołuje, obliguje do tego, żebyśmy byli na odpowiednim poziomie, żeby od nas nie capiło, żeby było przyjemnie z nami być, żeby widać, że jesteśmy, nie musimy się bogato ubierać, nie musimy nie wiadomo czym się obwiesić i tak dalej, ale żeby przy nas nie, ludzie mogli siedzieć, żeby nie szukali jakiegoś innego miejsca w kaplicy, bo ciężko wytrzymać. Jest takie słowo w 5 Księdze Mojżeszowej, które mnie kiedyś po prostu zwaliło z nóg, że Bóg aż tak konkretnie o różnych rzeczach mówił do swojego ludu. 5 Mojżeszowa, 23 rozdział, 14 werset. Wśród swoich przyborów będziesz miał łopatkę, a gdy przykucniesz na zewnątrz, wykopiesz nią dołek, po przykucnięciu przykryjesz to, co z ciebie wyszło, gdyż Pan Bóg twój przechadza się po twoim obozie, aby cię ratować i wydać tobie twoich nieprzyjaciół. Więc twój obóz powinien być święty, aby nie ujrzał u ciebie nic niechlujnego i nie odwrócił się od ciebie. Ła, co za słowo. Gdyby polscy podróżni na parkingach leśnych przeczytali to słowo Boże, to by nie było problemu, że wychodzisz i możesz coś wdepnąć. Co za słowo, które pokazuje Izraelitom, ludowi Bożemu Starego Testamentu, że Bogu zależy również na takich sprawach. I nie można tak powiedzieć, a to są sprawy przyziemne, to są sprawy zupełnie nieważne, najważniejszy jest Duch, najważniejszy, żebym ja był napełniony Duchem Świętym i żebym był rozmodlony. To jest bardzo zły obraz prawdziwego chrześcijaństwa, kiedy jakaś przeduchowiona siostra albo przeduchowiony brat wprawdzie mówi, że cały czas się modlił, ale jak z nim rozmawiasz, to cię aż odrzuca, bo nie można tego oddechu znieść. Albo ma taką minę, jakby, nie wiem, chorował przez parę tygodni. To nie jest dobry obraz chrześcijaństwa. Pan Jezus mówi, jak się modlisz, jak pościsz, to zadbaj o swój wygląd. Niech nikt nawet nie pomyśli, że ty pościsz. Bo Ojciec chce widzieć ciebie, że twoja pobożność jest pobożnością głęboką, ukrytą, a ludzie nie potrzebują być epatowani tym, że trwasz w modlitwie. Więc higiena osobista, przyjaciele. Czystość mieszkania oraz najbliższego otoczenia. Nasze mieszkanie świadczy o nas. Pokaż mi, jak mieszkasz, a powiem ci, kim jesteś, głosi pożekadło. W mieszkaniu chrześcijanina nie może być takiego capu. Ja pamiętam, byłem listonoszem tutaj w Dolnym Wrzeszczu i przez 1,5 roku chodziłem po ludzkich mieszkaniach. I powiem wam, że w niektórych przypadkach tak kombinowałem jak koń pod górkę, żeby nie iść do tego mieszkania. Nawet jak była wysoka emerytura i widziałem, że dają dużą końcówkę dla listonosza, to mimo to nie chciałem już tej końcówki, 20 zł czy ile, aby tylko ominąć, bo już na klatce dławiło i powodowało prawie, że torsję. Tak było w tych mieszkaniach. O nie, chrześcijanin dba o czystość. Podkreślam, nie musi być bogato, nie muszą być najnowsze kafelki, najnowszy wystrój, design jakiś nowoczesny, europejski, ale czysto, czysto może być. Bo to albo przynosi chwałę Jezusowi, albo przynosi ujmę. Taka jest prawda. Jak mundur żołnierza, jego wygląd świadczy o tym, jaki on jest armii, tak właśnie nasza zewnętrzna postawa, zachowanie, wygląd mówi o tym, kim naprawdę jesteśmy w sercu, głęboko, w swojej duszy. Inną rzeczą ważną jest tutaj skromność i przyzwoitość. tutaj, żeśmy przeczytali w tym kodeksie legionisty, wykazujesz to twoim mundurem zawsze eleganckim, twoim zachowaniem zawsze dostojnym, lecz skromnym. To jest myśl. Oczywiście jest myśl dlatego, że Słowo Boże o tym mówi, nie dlatego, że kodeks legionisty o tym mówi. To jest tylko obraz, rozumiecie? My się opieramy na Słowie Bożym, a nie na kodeksie legionisty. Żeby ktoś czasem nie powiedział, że ja tu głoszę kodeks legionisty od ubiegłej niedzieli. Patrzmy do Słowa Bożego. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 9 werset. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Czyż można jaśniej wyrazić się w tej kwestii? Przyzwoitość i skromność, oto podstawowe cechy naszego wyglądu. Przyzwoity, to znaczy nie budzący zastrzeżeń, czyniący zadość normom zwyczajowym. Ewangelia określa dla nas pewną normę. Ona obowiązuje zarówno w Polsce, jak w Ameryce, jak w Afryce i w Azji. Wszędzie ta sama norma. Norma mówiąca, tak jak przeczytaliśmy, o przyzwoitości, o skromności, powściągliwości, nie wstrojenie się jak choinka w Boże Narodzenie, ale właśnie, żeby pięknem chrześcijanina, ogólnie rzecz biorąc, były jego uczynki, jego postępowanie. Skromny, to znaczy odznaczający się prostotą, niewyzywający, powściągliwy, niewystawny. Chrześcijanin nie działa według zasady zastaw się, a postaw się. To nas nie dotyczy, tak robią ludzie tego świata. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Przyzwoitość, skromność, oto nasza norma, norma uczniów Chrystusa, żołnierzy Chrystusa. To on określa, jaki ma być strój. Jak w armii. Nie jest tak, że żołnierz mówi, widziałem takiego ruskiego jednego żołnierza, miał tyle tu nawieszane, taki kolorowy mundur. Ja sobie też taki zrobię. I w polskiej armii przyszedł któregoś dnia takim kolorowym ruskim, że byś powiedział, człowieku, ty armię pomyliłeś. W armii nie jest tak, że ty możesz sobie sam ustalać normy stroju. Te normy są określone. Więc chrześcijanko, chrześcijaninie, nie ty ustalasz normy, jaki ma być twój wygląd. To Słowo Boże określa. I ono nie ubiera nas w jednakowe szare mundurki. Rozumiecie? Nie każe nam w tym samym kolorze występować. Chociaż Kościół zielonoświątkowy wydawałoby się, no to na zielono. Nie. Każdy stosownie do tego, co ma, czym dysponuje, ale skromność, ale przyzwoitość. Moim starym zwyczajem wspomnę Pawlaka, który tłumaczył się księdzu, dlaczego do kościoła nie chodzi. Żeby nie było tak w naszym zborze, że jakiś brat zostaje w domu, żeby nie przeżywać pokuszenia, patrząc na siostry nieprzyzwoicie ubrane. Ważną też rzeczą jest sposób bycia, bo strój to jest jedno, ale też jeszcze chodzi i o to, jak my się zachowujemy, jakie mamy maniery. Są ludzie, którzy bardzo biedni, mają maniery jakiegoś Rockefellera. W kieszeni pusto, ale się zachowują, jakby cały świat do nich należał i w restauracji, na ulicy, wszędzie oni nonszalancko, odważnie, a goli i weseli tak naprawdę. Nie, chodzi o to, żebyśmy byli skromni w naszych manierach również. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Chodzi o to, żebyśmy nie mówili o sobie więcej niż w rzeczywistości reprezentujemy sobą. Żebyśmy nie przesadzali w opowiadaniu o sobie. Apostoł Paweł daje nam przykład w drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale, 6 werset, bo jeśli nawet zechce się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem. lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń, ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Każdemu z nas grozi to, że o sobie chcemy powiedzieć coś takiego, co by innych, aż tych im zatrzymało, jacy to my jesteśmy. Jest taka pokusa. Ale apostoł Paweł, natchniony Duchem Świętym, sługa Boży, mówi, ja się w ogóle powstrzymuję. Mógłbym nawet opowiadać. Ale nie będę opowiadał, jak niektórzy kaznodzieje, co przez pół godziny opowiadają, gdzie oni nie byli, ile oni nie uzdrowili, ile rąk nie włożyli, ile cudów nie zrobili, ile ludzi się nie ponawracało dzięki temu, ile małżeństw nie scalili i tak dalej, jakie cuda zrobili. Apostoł Paweł powstrzymywał się. Był jeden czas, kiedy był przymuszony niejako, żeby opowiedzieć trochę, ale się powstrzymywał. Skromność manier, to cechuje wierzących ludzi. O moim życiu mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu mego, jak napisał w Dziejach Apostolskich, to możemy o tym przeczytać. Także obowiązuje nas, jako żołnierzy Chrystusa, nienaganność postępowania. Żołnierz jest żołnierzem nie tylko wtedy, kiedy jest w koszarach, razem z innymi żołnierzami, ale wtedy, kiedy jest w podróży, kiedy jest na urlopie, w każdym miejscu. I chrześcijanin nie jest chrześcijaninem tylko w niedzielę od 10 do 12 w zgromadzeniu, ale jest żołnierzem Chrystusa, jest uczniem Chrystusa w każdych okolicznościach. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, 1 Piotra 2,12, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Wśród ludzi niewierzących, tam prowadźmy po życie nienaganne, mówi Słowo Boże. Więc może są i tacy, którzy nie dbają o higienę i przyzwoity wygląd. Może są takie towarzystwa, gdzie ludzie prześcigają się w robieniu wrażenia na innych poprzez oryginalność stroju albo wyzywający charakter stroju. Może są tacy, którzy godzinami przechwalają się swoimi osiągnięciami i sukcesami, ale żołnierze Chrystusa słyną ze skromności, zarówno w wyglądzie, jak i w manierach. Co wy na to? Odpowiada nam ten punkt? Zgadzamy się z nim? Jest następny. Artykuł 5 Kodeksu Honorowego Legionisty brzmi następująco. Elitarny żołnierzu, szkolisz się z surowością, czyścisz twoją broń, jakby to był twój największy skarb. Stale masz troskę o swoją formę fizyczną. I teraz prowadzi do 5 punktu naszego kodeksu, żołnierzy Chrystusa, mianowicie rozwój osobisty i samodyscyplina. Rozwój osobisty i samodyscyplina. Słowo Boże wzywa nas do tego, byśmy ustawicznie pracowali nad własnym rozwojem. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku mamy pracować nad sobą pod kierownictwem Ducha Świętego, w oparciu o Słowo Boże, w obecności w towarzystwie innych wierzących, pracować nad sobą, żebyśmy mogli wzrastać. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Jak się oddzielisz, jak jesteś w pojedynkę, to kto może zobaczyć twoje postępy? Słowo Boże, jak widzicie, i przez ten tekst sytuuje wierzącego człowieka w społeczności innych wierzących, żeby inni wierzący mogli być tym kontekstem naszego rozwoju, żeby mogli być świadkami naszego wzrostu, naszego postępu. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Więc ustawiczna praca nad własnym rozwojem, przyjaciele. Nie ma wakacji w tym sensie. Wakacje nawet są okazją, żeby tym bardziej się przyłożyć. Bo jest mniej obowiązków szkolnych, zawodowych, jakaś przerwa w pracy, choćby tydzień czy dwa. To jest czas, żeby wykorzystać na podciągnięcie się w tym sensie duchowym. W trosce o rozwój osobisty i samodyscyplinę Słowo Boże nas prowadzi też do eliminowania czynników cielesności. Bo każdy z nas jest terenem tej walki, ścierania się ciała i ducha. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Umartwiajcie, czyli bierzcie krzyż. Bierzcie to na krzyż od rana. Dbajcie o to, żeby cielesność nie brała góry w waszym życiu. Słowo Boże wzywa nas też do tego, byśmy utrzymywali dobrą kondycję. Kondycję fizyczną również jest dobrze, żeby chrześcijanin miał dobrą kondycję. Nie jest to oczywiście jakiś obowiązek, bo ćwiczenie cielesne niewielki pożytek przynosi, mówi Pismo Święte, więc absolutnie w naszym zborze nie będziemy propagatorami jakichś tam ćwiczeń, jakiegoś biegania i tak dalej, nie wiadomo czego. To każdy z nas niech dba stosownie do swoich możliwości, ale przede wszystkim powinniśmy zadbać o kondycję duchową. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości, w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Utrzymać swe ciało należy tej kondycji duchowej, żeby nie było tak, że co drugi dzień jesteśmy rozłożeni na obie łopatki i jęczymy, o Boże, Boże, podnieś mnie, taki słaby jestem i tak dalej. Jak się przewrócimy, jak upadniemy, to oczywiście trzeba jęczyć, prosić, pokutować, trzeba prosić Boga o przebaczenie. Ale rzecz w tym, żebyśmy nabierali tej duchowej tężyzny. Jak utrzymać dobrą kondycję duchową? Nie tak dawno rozważania mieliśmy tutaj na ten temat w zborze i wzięliśmy ze Słowa Bożego trzy istotne wskazówki. Pierwsza, pamiętacie, zasiewaj dla ducha. Każdego dnia zasiewamy w naszym życiu coś dla ciała albo coś dla ducha. Co człowiek sieje, to i rządź będzie, mówi Pismo. Bo kto sieje dla ciała, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Galacjan 6, rozdział 7, werset i 8. Zasiewaj dla ducha. Będziesz miał pokarm, posiłek. Twój duch, twój wewnętrzny człowiek będzie odżywiony. Drugą radę my wzięliśmy, postępuj według ducha. Każdego dnia to, co robimy, gdzie idziemy, wsiadamy czy nie wsiadamy, bierzemy udział czy nie bierzemy udział, dzwonimy czy nie dzwonimy, rozmawiamy czy nie, jak rozmawiamy, jakie słowa, to wszystko jest albo kierowane naszymi emocjami, naszym rozumem, kierowane naszym doświadczeniem, albo kierowane Duchem Świętym. Mówię, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Według ducha postępujcie, mówi Słowo Boże. I po trzecie, umartwij duchem sprawy ciała. Już tę myśl żeśmy przywołali. Bo jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Tak możemy utrzymać naszą kondycję duchową. Zasiewać dla ducha, postępować według ducha i umartwiać duchem sprawy ciała. Przechodzimy do następnego artykułu Kodeksu Honorowego Legionisty. Szósty artykuł brzmi: otrzymane zadanie jest świętym. Wykonujesz je do końca, przestrzegając regulaminów wojskowych i konwencji międzynarodowych, a jeżeli trzeba, to i za cenę własnego życia. Mocny punkt. Trudny pewno dla niejednego legionisty. Ale każdy z nich w okresie szkolenia ma to tak wpojone, że potem, kiedy już rusza do zadania, to on tego nie rozważa wciąż na nowo. On to ma we krwi, że zadanie, które zaczyna wykonywać, jest święte, że wykonuje je do końca, przestrzegając określonych zasad. I jak trzeba, to nawet za cenę własnego życia. To nas prowadzi do ważnego punktu w naszym kodeksie żołnierzy Chrystusa, mianowicie do koncentracji na woli Bożej, koncentracji na woli Ojca. Mamy w Słowie Bożym bardzo wyraźnie powiedziane, jak fundamentalną rzeczą dla chrześcijanina jest to, żeby się trzymać Słowa Bożego, trzymać się tego, co zostało napisane. Pan nasz to wyraźnie pokazywał w różnych okolicznościach, jak on się trzymał słowa. W chwili pokuszenia, pamiętacie, mi powiedział, napisano, powiedziano. młody sługa Boży, Jozue, następca Mojżesza, otrzymał takie pouczenie. Nie odstępuj od słowa, od Bożego prawa, ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś ściśle czynił wszystko, co w niej jest napisane. To jest warunek twojego powodzenia. To jest warunek, że będziesz osiągał cele. W tej koncentracji na woli Bożej nie powinniśmy się skupiać na literze, ale powinniśmy się skupiać na osobie Jezusa Chrystusa, na kontakcie, osobistym kontakcie z Bogiem. Pan Jezus jest najlepszym tego przykładem. On dokładnie wykonał zakon, ale nie widzimy go, jak czytamy Ewangelię, że on co chwila rozwija zwój przed uczniami czy przed innymi. On ludziom punktów nie pokazywał, tylko on cały czas był online z Ojcem, nastawiony na kontakt z Ojcem. Taki przykład nam dał. Ten, który mnie posłał, jest wiarygodny, a ja to, co usłyszałem od Niego, mówię do świata. Ewangelia Jana 8:26. Nie zrozumieli jednak tego, co im o Ojcu mówił. Oni nie rozumieli. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówi, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Ten tekst i inne jeszcze wypowiedzi Jezusa wskazują, że Jezus, chodząc po ziemi, był cały czas połączony z Ojcem, wpatrzony w Ojca, wsłuchany w Jego głos. On miał bezpośrednią, osobistą więź z Ojcem. I dzięki temu doskonale wykonał cały zakon. Wcale nie patrząc, nie mając nosa w cały czas w zwojach, wykonał doskonale cały zakon, bo on miał kontakt z autorem tego zakonu. On czuł, był tego samego ducha, tej samej myśli. To jest wielka myśl dla nas, przyjaciele. Żebyśmy się skupili na osobie Boga, a nie na literze przykazań. Żebyśmy pokazywali innym Chrystusa, a nie wytykali jakieś tam literę Pisma. Ta nasza zdolność, jak czytamy w drugim liście do Koryntian 3:5, jest z Boga, który też nas uzdolnił, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Ta nasza zdolność jest z Boga. Gdy z Bogiem mamy kontakt, gdy z Jezusem chodzimy na co dzień, gdy w Duchu Świętym chodzimy, to mamy tę zdolność, że jesteśmy sługami nowego przymierza, naprawdę sługami nowego przymierza. I nie koncentrując się na literze, ale na duchu. To bardzo ważne. Tutaj trzeba powiedzieć, że Bóg objawia nam swoją wolę także przez ludzi. Po to jest Kościół, po to jest społeczność świętych, żebyśmy sobie wzajemnie usługiwali. On ustanowił w Kościele, czytamy liście do Efezjan, jednych apostołami, drugich prorokami, nauczycielami, ewangelistami, pasterzami, żeby innych budować, żeby jedni drugim usługiwali. I to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że Bóg swoją wolę objawia także poprzez innych ludzi. Czasem bywa tak, że widząc niepomyślny dla nas obrót sprawy, staramy się podeprzeć stanowiskiem innych ludzi. Ale tylko dlatego, że widzimy, że to byłoby dla nas niepomyślne, gdyby tak sprawa miała przybrać obrót. Pamiętam nadzieję pewnej siostry, że podzielę jej oburzenie na jej męża i uznam jej brak podporządkowania się mężowi, ponieważ ona uważała, że w tej sytuacji ona się nie może mężowi podporządkować. Gdy jej wysłuchałem i wezwałem ją, by mimo to była podporządkowana swojemu mężowi, bardzo się na mnie pogniewała. Powiedziała: to i ty mi to mówisz? To ja przychodzę do ciebie, liczę na to, że ty mnie zrozumiesz. Coś ty za pasterz, jak ty mi też to mówisz, że ja mam być podporządkowany mężowi. To jest bardzo ważne, żebyśmy to uwzględniali. Jest w Biblii, w 5 Mojżeszowej, takie słowo, które porusza właśnie tę kwestię. Człowiek normalnie ma tam swój ogląd własnej racji, ale gdy ciężko mu się robi i widzi, że ta jego racja się trochę kruszy, to szuka sobie kogoś, kto by jego rację poparł. I było w Izraelu tak, i Bóg mówił do Izraelitów, że jak będzie wam trudno rozsądzić sprawy dotyczące przelania krwi, roszczeń majątkowych, obrażeń cielesnych, jako sprawy sporne prowadzone w twoich miastach, to wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które wybierze Pan. 5 Mojżeszowa 17,8 i niżej. Jak będziesz miał trudność, to pójdziesz do kapłana. Pójdziesz do tego, który w imieniu Bożym sprawuje w tym momencie w świątyni, w Jerozolimie, sprawuje sądy Boże. I co tam zrobisz? A ty postąpisz zgodnie z wyrokiem, jaki ci ogłoszą z miejsca, które wybrał Pan, i starannie wykonasz wszystko tak, jak cię pouczą. Postąpisz zgodnie z pouczeniem, jak cię pouczą, i zgodnie z prawem, jak oni orzekną. Nie odstąpisz od wyroku, jaki ci oznajmili, ani w prawo, ani w lewo. To znaczy, że jeżeli już ruszyłeś, bo stwierdziłeś, że potrzebujesz kogoś z zewnątrz, osądu kogoś z zewnątrz, to jeżeli idziesz i jakiś sługa Boży ci mówi, że to tak i tak wygląda, to masz obowiązek zastosowania się do tego, co mówią słudzy słowa. Bo jak apostoł Paweł napisał, czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam pisze, jest przykazaniem pańskim. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Znaczy, że podlegamy jako słudzy Boży również sobie wzajemnie, bo podlegamy osądowi innych braci i sióstr. Nie możemy mówić, ja tak sobie to odebrałem, ja tak uważam i koniec. Potrzebujemy się z tym liczyć, nie lekceważyć innych sług Bożych, bo to może być testem naszego posłuszeństwa Bogu. Bóg nam posyła jakieś zadanie, mówi nam coś, że mamy to zrobić, i patrzy, jak my zareagujemy. I to jest słowo, które On kieruje do nas przez jakiegoś innego sługę Bożego. I rzecz w tym, żebyśmy to właściwie rozpoznali i się zastosowali do tego, jak do samego Słowa Bożego. Więc słuchajcie, potrzeba, żebyśmy byli skoncentrowani na woli Bożej. Jaka jest wola Boża? Jak żołnierz, dobry żołnierz, jest skoncentrowany na rozkazie swojego dowódcy, jak jest patrzony w swojego dowódcę, żeby nie uchybić, żeby nie przegapić jakiejś jego komendy, tak my potrzebujemy chodzić na co dzień, jak Jezus, wsłuchany w Ojca, wpatrzony w Ojca i wykonujący Jego wolę. To jest nasze zadanie jako żołnierzy Chrystusa. Co to za żołnierz, który wziąwszy cały ekwipunek, wyrusza na pole walki, zakłada sobie słuchawki, techno jakieś, włączy sobie i tak dalej. I dopiero wieczór, jak głodny się zrobił, to chłód słuchawki zdjął, coś bym zjadł. Co to za żołnierz? Żołnierz to jest taki, który jeśli ma kogoś słuchać w ogóle, to tylko słuchać dowódcy w tym momencie. Słuchać, żeby usłyszeć jego polecenie, żeby być we właściwym miejscu, by się właściwie zachować, by strzelać albo zaprzestać strzelania, by przemieścić się albo zostać w miejscu, tak jak mówi dowódca. To jest coś nam mówi, jak bardzo ważne, byśmy byli skoncentrowani na woli Bożej w naszym życiu. Pan Jezus powiedział, że pełnienie woli Ojca to jest jego pokarm w ogóle. On się tym żywi. Tak to jest dla niego ważne. Artykuł 7, ostatni. Na polu walki działasz bez pasji i nienawiści, szanujesz pokonanych wrogów, nigdy nie opuszczasz zabitych lub swoich rannych, ani twojej broni. To nas prowadzi do 7 punktu naszego kodeksu żołnierzy Chrystusa, mianowicie do respektu i braterstwa. Respekt i braterstwo. Czyli po pierwsze, jako żołnierze Chrystusa powinniśmy zachować czujność i respekt dla wroga. Mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, że wrogów mamy wielu, że wróg jest podstępny, że wróg jest chytry, że wróg jest naprawdę groźny. 1 Piotra 5,8 bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Wiara jest tym stanem duszy, którym możemy się sprzeciwić, przeciwstawić diabłu. On chodzi jak lew ryczący. Chodzi i próbuje nam zaszkodzić, próbuje nas okaleczyć, próbuje nas zniszczyć. Trzeba być bardzo czujnym, mieć respekt. Nie przyjmować takiej postawy, diabeł, a co tam diabeł. Wielu wierzących w ogóle nie wierzy, że jest diabeł. Ja nie wiem, jak mogą potrafić wierzyć w Boga, a nie wierzyć w istnienie diabła. Jak można sobie wydzielić, powiedzieć, o jest Bóg, dobry Bóg, kochający Bóg, a diabła w ogóle nie ma, to ludzie wymyślili, żeby straszyć. O nie, Biblia nigdzie nie mówi, żeby nas straszyć diabłem. Biblia mówi, żebyśmy się bali Boga. Ale Bóg mówi, jest diabeł i bądźcie czujni, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo on będzie chciał wam wyrządzić szkodę. Przeciwnik, którego lekceważymy, przeciwnik, wobec którego nie mamy należytego respektu, jest tym bardziej groźny. Gdy mamy respekt przed wrogiem, gdy liczymy się z tym, że on może nas dopaść w poniedziałek po południu, że może nam zaszkodzić w środę, zanim przyjdziemy tutaj na wykład Słowa Bożego, że może nam zaszkodzić nawet w trakcie wykładu Słowa Bożego, bo przyjdzie i zacznie nas odciągać myślami i powodować, że będziemy opacznie rozumieli to, co jest zgłoszone. Diabeł robi różne sztuczki, różne podstępy. Jednym z jego podstępów jest to, że potrafi jakąś duszę ludzką tak jakoś zatwardzić, żeby nie przebaczyła drugiemu. Pamiętam kiedyś, tym obrazem się lubię posługiwać, bo jest bardzo wyrazisty. Staraliśmy się połączyć, pojednać dwie siostry ze zboru. I te siostry parę razy tam jakoś zbieraliśmy razem i żeśmy rozmawiali, modlili się, pokazywali, co Słowo Boże mówi. No i któregoś razu już tak, już myślałem, że to już jest finał całej sprawy. Te siostry wzięły się tak, tak się serdecznie tam objęły i tego. I następnego dnia jedna siostra tam z mlekiem przyszła, tam z litra mleka przyniosła i mówi, bracie, mówi, no ja już tak przebaczyłam jej, ale jak ja ją zobaczyłam, no to coś mnie ukuło znowu w sercu. Diabeł ma taką metodę, żeby nas podejść przez to, żeby zatrzymać w naszym sercu jakąś zadrę w stosunku do jednego człowieka. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 2:10 w natchnieniu Ducha napisał, gdyż ja, jeżeli w ogóle miałem coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły, bowiem są nam dobrze znane. Apostoł Paweł wiedział, że diabelskim podstępem, zamysłem jest to, żeby ludzie wierzący sobie nie przebaczyli. Żeby zbagatelizowali sprawę. Powiedział, o to nie ma się czym zajmować. On zadbał o to, żeby przebaczyć. Jeśli cokolwiek miał do przebaczenia, wszystko przebaczył, żeby diabłu nie dać możliwości podstępu. Dalej, mówiąc o respekcie i braterstwie, trzeba nam powiedzieć i pamiętać o obowiązku braterstwa na polu walki. Mówiliśmy, jesteśmy na tym świecie jak desant Boży, jak jednostka specjalna zesłana na ten świat. Chodzimy po tym mieście, pełno ludzi wokoło, którzy lekceważą Chrystusa, nie wierzą w Niego, naśmiewają się z nas. Jest to świat duchowo wrogi. Nie liczmy na to, że ten świat naprawdę będzie nam przyjazny. Świat nas będzie nienawidził, mówił Pan Jezus. Więc bardzo ważne, żebyśmy my mieli tę świadomość, wewnętrzną potrzebę braterstwa, trzymania się razem. A od swojego brata, Izajasza 58:7, się nie odwrócisz. Tak Bóg nakazywał Izraelitom, że gdziekolwiek spotkasz swojego współbrata, to się od niego nie odwrócisz. Dlatego, że jest Żydem, tylko dlatego, że jest Żydem, się od niego nie odwrócisz, mówił Bóg do Żydów. A to jest wskazówka dla nas chrześcijan, że gdziekolwiek spotkasz chrześcijanina, jakikolwiek on jest, kostrobaty, może nie taki całkiem, jakbyś chciał, ale dlatego, że jest uczniem Chrystusa, się od niego nie odwrócisz. A my, którzy jesteśmy mocni, Rzymian 15:10, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. Oto prawdziwe braterstwo. Razem walczymy. Wokoło otacza nas duchowy wróg. Różne przybiera pozy, różnie się zachowuje. Jednych kusi wdziękami, innych kusi pieniędzmi, jeszcze innych próbuje zmieść, jak czołg idzie na nas. i próbuje nas przestraszyć. Różne metody używa. Jednych szantażuje i my, uczniowie Chrystusa, żołnierze Chrystusa, w akcji, w zagrożeniu, czasem w natarciu, w każdych okolicznościach mamy się trzymać razem. Powinniśmy być do tego stopnia zdeterminowani, jak mówi Słowo Boże, abyśmy byli nawet gotowi oddać życie dla sprawy Chrystusa. Pamiętamy tę scenę opisaną w Dziejach Apostolskich w 21 rozdziale, gdy apostoł Paweł się żegnał z wierzącymi, a oni płakali, bo było proroctwo, że on idzie do Jerozolimy i tam zostanie pojmany i strącony do więzienia. I oni płakali, że już go nie zobaczą. A Paweł mówi, co czynicie płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. To jest żołnierz, to był żołnierz. Żołnierz, który rusza i mówi, ja się boję, wolałbym zostać tu z wami, ojojoj, tylko no co, no, chcę zarobić, no to pojadę do tego Afganistanu. Żołnierz, który jest prawdziwym żołnierzem, rusza, ja mogę nie wrócić. Miejcie tego świadomość. To mnie, ja jestem gotów nie wrócić. Ja jestem gotów dla mojego kraju ponieść nawet taką cenę. Mówimy, o, ale fajny żołnierz. Należy mu się medal za jego postawę. Żołnierz Chrystusowy to ktoś, kto jest gotów samego siebie zostawić, zaprzeć się samego siebie. Miłować Chrystusa ponad swoje życie. Tak mówi nam Słowo Boże. Dla Chrystusa, ale nie tylko dla Chrystusa, ale i także dla braci. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy oddawać życie za braci. To jest postawa braterstwa prawdziwego. Żaden żołnierz elitarnej jednostki, w tym legii cudzoziemskiej, nie może w czasie akcji myśleć tylko o własnej skórze. Nie wolno mu myśleć o własnej skórze. Zanim myśli o własnej skórze, ma obowiązek myśleć o skórze swoich kolegów, którzy obok walczą. A jeśli któryś jest ranny, nie może go zostawić na polu walki i sam uciekać, gdzie pieprz rośnie, tylko ma obowiązek go zabrać stamtąd. Nawet jeśli jest już martwy, ma obowiązek go zabrać. Nie może zostawić. To coś nam mówi przyjaciela, że skoro na ziemi ludzie takie zasady ustalają i się ich trzymają, zgodnością się ich trzymają, o ileż bardziej my, uczniowie Chrystusa, powinniśmy o siebie zadbać. Kończymy. Żołnierka dla niektórych może się kojarzyć z jakimś przymusem. Zwłaszcza starsze pokolenie Polaków ma takie wspomnienie, kiedy się żołnierzy brało na siłę i 2-3 lata trzymało w służbie. I to był przymus. Ludzie nie chcieli iść, małymi wyjątkami oczywiście, ale musieli. Jeden z żołnierzy Legii Cudzoziemskiej pisał, plotka niesie, że kilka miesięcy wcześniej jakiś ochotnik, Francuz, zatęsknił za domem, sforsował płot i wrócił piechotą do domu w Marsylii. Wszyscy śmieją się z głupoty Francuza, ponieważ w Legii nikt nikogo nie trzyma na siłę. Każdego wieczora podczas zbiórki mogą zgłosić się ci, którzy postanowili zrezygnować z dalszego ubiegania się o tytuł legionisty. Czasem podoficer pomaga niezdecydowanym w wyborze, zamęczając ich pompkami. Niezadowolonych jest mało. Zwykle ujawniają się w ciągu kilku pierwszych dni. Reszta zrobi wszystko, by pozwolono im zostać. To jest formacja ochotników. Armię Chrystusową też tworzą ochotnicy. Tak? Jesteśmy ochotnikami. Psalm 110 mówi, lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje. Zobaczcie, też się pojawia motyw militarny. Bóg wystawia swoje wojsko i my chętnie idziemy w tych szeregach. Z radością, chętnie. Jesteśmy ochotnikami, bracia i siostry. I mamy dzisiaj refleksję nad czekającym nas jutrzejszym bojem. Gdy ruszamy, za każdym razem uważajmy, żeby się nie dać zdekoncentrować. Bo jak Pismo mówi, żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Nas powołał Pan Jezus, nasz Zbawiciel, jest naszym Panem. Więc się nie możemy dać wciągnąć, wplątać w sprawy doczesnego życia, bo go zasmucimy. Co to za żołnierz, który dzwoni do dowódcy, że nie przyjdzie dzisiaj na akcję, ponieważ właśnie kafelki żona kupiła i trzeba je wyłożyć. Żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, bo chce się podobać temu, który go powołał. Więc trzymajmy się honorowego kodeksu żołnierzy Chrystusa. Co nas obowiązuje? Wierność i godność, po pierwsze. Jedność, po drugie. Przywiązanie do Kościoła. Dbałość o należyty wizerunek. Osobisty rozwój i samodyscyplina. Nikt nas nie musi naganiać do tego, bo my mamy to we krwi, że mamy się rozwijać dla Królestwa Bożego. Koncentracja na woli Bożej. Respekt i braterstwo. Zwycięstwo to jest nasze przeznaczenie, bracia i siostry, bo ci, którzy trzymają się tych zasad, którzy trwają w Słowie Bożym, będą mieli zwycięstwo. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Możemy liczyć na to, że On, nasz wódz, poprowadzi nas do zwycięstwa. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? A my wierzymy z całego serca. Chcemy wierzyć. Chcemy nasze serce nakierowywać na Pana. Mamy wspaniały kodeks. Słowo Boże, którym się mamy kierować na co dzień. I dzięki temu zapatrzeni w Pana Jezusa, naszego wodza, możemy się spodziewać, że przychodzi czas, kiedy On nas wynagrodzi. Nas tam czeka w niebiesie zapłata za, jak tam było w tej pieśni? No, pamiętacie, nie? Tak, każdy trud, praca, wszystko spotka się z zapłatą. Tam nas czeka awans, tam nas czeka nagroda. A teraz czas, żebyśmy stawali do boju z godnością i z odwagą. Powstajmy do modlitwy.